discussions portant sur les questions actuelles.
Es wird bei Kohle, glaube ich, so kleinig in das Leben.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne. Jest 11 maja 2016 roku. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego filozoficznego przeglądu prasy. W dzisiejszej rozmowie biorą udział Joanna Skórzak, Marcin Piechota i Robert Piłat.
Moją uwagę zwrócił artykuł z Rzeczpospolitej zatytułowany Zmiana miejsca zamieszkania to ostateczność. Polacy nie lubią przeprowadzek. Artykuł zwraca uwagę na problem, jakim jest mniejsza mobilność polskich pracowników. Artykuł mówi, że niewielka mobilność polskich pracowników jest problemem, o którym mówi się coraz częściej. W tym kontekście chodzi o migrację wewnątrz kraju, a nie zagraniczne wyjazdy zarobkowe. Dane Eurostatu potwierdzają. Polacy są niezbyt chętni do zmiany krajowego miejsca zamieszkania. Za Polakami są tylko Rumuni i Łotysze, wśród 27 europejskich nacji. Artykuł przedstawia ludzi, którzy nie są zbyt skłonni do zmiany miejsca zamieszkania w jakby, odnoszę wrażenie, w troszkę negatywnym świetle. Jakby była to wada, a nie zaleta, nie cecha, nie wartość. Na myśl przyszła mi twórczość Simone Weil, a w szczególności jej książka zatytułowana Zakorzenienie, która podkreśla, że człowiek, dla człowieka niezbędnym do życia jest zakorzenienie, czy to w instytucjach, czy w pewnych miejscach, czy w pewnych budynkach, ludziach. Odnoszę wrażenie, że ścierają się tutaj dwa różne nurty. Z jednej strony mamy nurt, który mówi o tym, że człowiek nie potrzebuje tego zakorzenienia, że potrafi odnaleźć się w każdym miejscu na ziemi. Są pewne opinie na przykład, które mówią, że potrzeba odnajdywać radość w takich rzeczach, jak na przykład słońce, jak piękna architektura, czy piękne krajobrazy. A z drugiej strony mamy właśnie Simone Weil, która mówi, że nie, potrzebujemy tych pewnych konkretnych rzeczy, jak pewne instytucje, dane społeczeństwo. I chciałbym tutaj zapytać tak, jeżeli potrafilibyśmy wyszczególnić, w czym możemy odnajdywać takie zakorzenienie i czy powinniśmy się tym kierować w wyborze naszego życia?
Rzeczywiście ten nacisk na mobilność to był pewien głos globalizującej się ekonomii. Z punktu widzenia globalizującej się ekonomii korzystnym jest, jeżeli ludzie są bardzo mobilni, bo to sprawia, że cały system staje się bardziej efektywny. Bardzo szybko wypełniają się takie luki, które wymagają napływu osób i bardzo szybko opustoszeją takie miejsca na mapie, które nie wymagają akurat w danym momencie zaangażowania. To byłby ideał z punktu widzenia gospodarki, ale za tym stała pewna obietnica, mianowicie globalistyczna gospodarka obiecywała, że cały świat będzie domem, że cały świat będzie przyjazny, że właśnie ta mobilność będzie sprzyjała lepszemu zaspokajaniu naszych potrzeb. Ale tak się nie stało. Świat nie stał się przyjaznym domem dla wszystkich i nic dziwnego, że reakcją na to jest pewna reakcja lękowa. Ludzie obawiają się, czują się lepiej tam, gdzie przebywają i bardzo łatwo można to zrozumieć. Natomiast filozoficzny motyw, który się w tym kryje, to co Simone Weil podkreślała jako zakorzenienie, jest niesłychanie istotne. Myślę, że bardzo wiele osób, które jako żywo Simone Weil nigdy nie czyta, tak naprawdę ma doskonałe wyczucie tego ideału, o który jej chodziło, że to, z czego budujemy nasze osoby, nawet nasze najwyższe duchowe aspiracje, bo Simone Weil chodziło o najwyższe duchowe aspiracje, ona twierdziła, że nasza religijna postawa, postawa ludzi, którzy dążą do najwyższej doskonałości duchowej, również jest związana z zakorzenieniem, to znaczy przetwarzamy obyczaje lokalne, pracę, warunki pracy, nasz język, lokalną kulturę w coraz wyższe formy doskonałości. To jest nasza materia, z której budujemy samych siebie i te wyższe formy doskonałości. Bez tego nie mamy na czym budować. Nie jesteśmy w stanie zbudować naszej osobowości na samym przeżyciu, tak jak pan się wyraził, zewnętrznych jakichś wrażeń, nawet piękna skądinąd natury czy krajobrazu. To jest o wiele za mało, żeby zbudować osobowość i postawy we współczesnym świecie.
Ja się zastanawiam, czy to na pewno się wyklucza, czy to na pewno jest tak, że jedyną gwarancją odnalezienia tego zakorzenienia jest właśnie przebywanie tylko w jednym miejscu, czy nawet jeżeli ktoś się przeprowadzi, to jednak nie wraca do, czy nie może pozostać wierny temu zakorzenieniu, w tym sensie, że w tym naszym nowoczesnym świecie za tymi obietnicami ekonomicznymi i tymi zmianami idą też duże możliwości jednak bycia mobilnym, czyli być może może być taki przypadek, że ktoś, mimo że zmienia miejsce, to jednak nie zmienia swoich wartości czy tego właśnie aspektu, z którym się utożsamia.
No właśnie, myślę, że przy dużej ilości zmian miejsca zamieszkania można szukać zakorzenienia w rzeczach takich jak pewne idee, takich jak pewne wartości, pewien światopogląd, pewien stosunek do pewnych rzeczy, czy ludzi, czy postaw. Także w tym dzisiejszym świecie, który niejako promuje tą mobilność, zmianę częstą, a ludzie mogą szukać zakorzenienia w takich pewnych trwałych rzeczach, które mogą odnaleźć w sobie, a niekoniecznie mogą je otrzymać z zewnątrz, prawda? Ponieważ przy każdej zmianie nie wiemy, co otrzymamy. I tam rządzi czysta przypadkowość, czysta losowość. Nie możemy budować naszej decyzji, opierając się na absolutnie losowych rzeczach, na tym, czego możemy oczekiwać na zewnątrz. Musimy szukać zakorzenienia, a w tej pewności, jaką mamy w nas.
Ja z kolei zainspirowałem się artykułem Przemysława Malinowskiego z Rzeczpospolitej z 9 maja. Mówi ona o tym zjawisku kosmicznym, które było do zaobserwowania w ciągu ostatnich dni, mianowicie przejście Merkurego przed tarczą Słońca. Można to było obserwować za pomocą jakichś mocno zaciemnionych teleskopów czy przydymionych szkiełek, jak to się dawniej czyniło, kiedy były zaćmienia Słońca. I artykuł oczywiście omawia, na czym polega samo zjawisko i dlaczego jest tak interesujące, ale podaje to w formie takiej zachęty nieomal reklamowej. Tak jak się ogłasza, że jest na przykład obniżka cen jakiegoś produktu i że długo nie będzie następnej okazji, ostatnia okazja w tym roku, żeby kupić coś taniej, tak samo i tutaj powiada się, następna okazja będzie dopiero za 16 lat, a zatem przydymmy te nasze skrzyżkiełka nad świecami i pędźmy szybko na dwór, żeby zobaczyć tego Merkurego, który przechodzi przed tarczą słoneczną. Oczywiście jest to bardzo interesujące, jeżeli ktoś w ogóle interesuje się kosmosem, szeroko pojętym środowiskiem kosmicznym, w którym żyjemy, zobaczyć tę maleńką czarną kropeczkę, która przesuwa się po wielkiej wielkiej żółtej płaszczyźnie. Ale co to właściwie, dlaczego mamy się spieszyć i koniecznie to zobaczyć? Jeżeli ktoś się interesuje astronomią, to zapewne czytał już o takich rzeczach i wie, na czym to polega. Jego wiedza astronomiczna jest kompletna, nawet bez tego, że zobaczy to na własne oczy. Co więcej, to, że zobaczy to na własne oczy, tylko dlatego ma wartość, że astronomowie najpierw powiedzieli nam dokładnie, na co patrzeć. Gdybym po prostu podniósł głowę i zobaczył, to nawet bym nie wiedział, że chodzi oczywiście o Merkurego. Być może zinterpretowałbym to jako zupełnie coś innego. A zatem wiedza jest tutaj kluczowa, a nie doświadczenie. Dlaczego więc nawołuje się nas i takie wielkie podniecenie panuje wokół tego, że trzeba to koniecznie zobaczyć, że zaćmienie Słońca, kiedy przychodzi, lub Księżyca, albo to przejście Merkurego jest czymś, że takim, że trzeba wyjść z domu, podnieść głowę i zobaczyć na własne oczy, co to właściwie wnosi do naszego życia. Wydawałoby się, że nasza świadomość kosmiczna, tego, że jesteśmy elementami kosmosu, to jest coś, o czym czytamy w książkach. Bo uczymy się w szkole, poznajemy to z różnych wzorów też fizycznych, no bo uczymy się o prawach przyrody i prawach, które rządzą kosmosem, ale doświadczenie osobiste, zobaczenia komety, zaćmienia, przejścia Merkurego, cóż to wnosi? Zastanawiam się.
Mi się przy tej okazji kojarzą inne takie przykłady, kiedy człowiek chce coś osobiście zobaczyć właśnie to, albo doświadczyć właśnie tego. Nie wiem, teraz mi się przypomniał film polski Da Vinci, gdzie takim celem było posiadanie oryginału obrazu, ale odkrycie, że to jest oryginał, a nie kopia tak doskonale zrobiona, była niemożliwa dla osób, które posiadały ten obraz. Czyli w takim razie tu też jest coś takiego właśnie, że chce się coś osobiście, jakaś taka presja.
Spotkanie z rzeczywistością bezpośrednie, w pierwszej osobie, twarzą w twarz. Ja uważam, że to jest wielki mit filozoficzny, ale mit w dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy taka idea przewodnia w filozofii, która w wielu różnych miejscach, nie wiem, w fenomenologii na przykład, jest bardzo silnie obecna. Takiego spotkania z rzeczywistością, które byłoby bezpośrednie, nie zawierałoby zbyt wielu założeń dotyczących tego, co mamy niby doświadczyć i byłoby nośnikiem prawdziwości. Że samo w sobie, na mocy doświadczania, jednocześnie mielibyśmy to poczucie, że nie tylko doznajemy, ale również kierujemy się na świat takim, jakim on jest.
Ale co wtedy, kiedy mówimy o sytuacji, w której na przykład właśnie nie jesteśmy w stanie ocenić swoim wzrokiem, słuchem czy swoim aparatem poznawczym, że to, co wymyśliliśmy, że chcemy tak bardzo poznać, jest w ogóle różni się od tego, co mamy na przykład w zasięgu na co dzień. Że na przykład, powiedzmy, koncert wybitnego pianisty w porównaniu z ciut mniej wybitnym dla kogoś, kto na przykład nie jest w stanie rozpoznać go, nie wiedząc, kto gra, czyli są tego typu zjawiska. Mnie ciekawi właśnie, na czym polega ten fenomen, że jednak i tak chce się usłyszeć ten oryginał.
Ten oryginał, tak. Pragniemy oryginału. Oryginał ma ogromną siłę. Wydaje nam się, że obcujemy z samym źródłem tego, co jest rzeczywiste, a nie jest tylko odtworzone przez nasze umysły albo przez jakieś artefakty. I tak samo z tym Merkurym. No przecież nie dowiemy się więcej, kiedy obejrzymy to przejście Merkurego przed tarczą słoneczną. Ani o trochę nie urośnie nasza wiedza. Ale będziemy mieli tego rodzaju doświadczenie, że to jest naprawdę. Doświadczenie złudne, bo przecież nasze zmysły, gdy chodzi o takie obserwacje, mogą nas bardziej łudzić niż jakakolwiek wiedza, którą posiadamy. A jednak żyjemy mocno tą ideą. Wydaje mi się, że to jest idea, której nie sposób dowieść, ale która była motorem i siłą przewodnią bardzo wielu dociekań filozoficznych w historii.
Ja może podkreśliłbym wzrost znaczenia takich rzadkich wydarzeń, które dzieją się raz na 100 lat, raz na 200 lat. I sposób zachęcania ludzi do tego, tak, to jest jedyna szansa w twoim życiu, aby doświadczyć tego, więc promuje się niejako, zachęca się ludzi do wyjścia i spojrzenia w niebo, aby zaobserwować to zjawisko, a z drugiej strony pomyślałem o tym, jak spada znaczenie takich wydarzeń, które w mojej opinii kiedyś miały większe znaczenie dla ludzi. A propos, zaobserwowałem podczas wizyty prezydenta w mieście liczącym 100 tysięcy mieszkańców. A z rozmów usłyszałem, że takiej rangi wydarzenie kiedyś przyciągało dużo więcej ludzi, a dzisiaj zaobserwować można było około 300-400 ludzi, niejako spowszechniało, niejako, ponieważ człowiek ma dostęp do tych wydarzeń poprzez telewizję, poprzez przenośne media, nie jest już zainteresowany tym osobistym udziałem w tym wydarzeniu. A więc moje pytanie by było takie, że kieruje się niejako uwagę tak na takie wydarzenia, które zachodzą raz na długi czas. Natomiast być może takie rzeczy, do których ludzie kiedyś przywiązywali większą wagę, tracą na znaczeniu.
Słowem, powinniśmy chyba jednak upierać się przy tym, żeby doświadczać czegoś, nawet jeżeli to nie podnosi specjalnie naszej wiedzy, albo nawet jeżeli nie spodziewamy się zbyt wiele od polityków, albo jeżeli nie uważamy, żeby święta tłumne i pochody i przemarsze wnosiły coś istotnego w nasze życie, to jednak wnoszą doświadczenie. To, czego żadna wiedza zaczerpnięta z książek czy z mediów nigdy nie da. Taki rodzaj rezonansu, jaki mamy z rzeczywistością w doświadczeniu, to rzeczywiście jest chyba niepowtarzalny. No cóż, dziękuję za dzisiejszą rozmowę, w której brała udział Joanna Skórzak, Marcin Piechota i mówiący te słowa Robert Piłat. Do usłyszenia.
Aux discussions portant sur les questions actuelles.
Es wird weg, ohne Glauben zu kreimitim aus Lippen.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Staates.